Tak, dzisiaj po raz kolejny wracamy do Księgi Objawienia Świętego Jana i Siedmiu Pieczęci po dłuższej przerwie, dlatego w takim telegraficznym skrócie pozwolę sobie przypomnieć, co już jest za nami, a później powiemy o tym, co dzisiaj. Zaglądaliśmy wraz z Janem przez otwarte drzwi nieba, ujrzeliśmy baranka i zwój, którego nikt poza nim nie mógł wziąć ani zerwać jego pieczęci. Śledziliśmy zerwanie sześciu pieczęci. Widzieliśmy jeźdźców apokalipsy nadjeżdżających na koniach i kolejno wyznaczających nowe okresy w dziejach świata. Po czterech jeźdźcach apokalipsy zerwano piątą pieczęć. Razem z nią pojawia się głos męczenników. Jak długo jeszcze to ma trwać? Kiedy, Panie, rozpoczniesz sąd? Za pośrednictwem Jana słyszymy odpowiedź, aż się dopełni liczba ich braci, którzy podobnie jak oni byli sługami i podobnie mieli ponieść śmierć. Później pieczęć szósta to wielkie kataklizmy. Słuchaliśmy o tym, że przerażające rzeczy będą się działy z Ziemią, Słońcem, Księżycem oraz gwiazdami. Widzimy też reakcję ludzi, że nic nie pomogło, nadal trwali w swoich grzechach. Rozdział siódmy jest jak chwila oddechu po tym, co już było i przed tym, co dopiero nastąpi. Widzimy wizję 144 tysięcy odkupionych. Na rozkaz Boga anioł zatrzymuje nieszczące żywioły. Drugi anioł przychodzi od Boga z pieczęcią, którą otrzymał od niego. Został upoważniony do tego, aby położyć ochronną znak, pieczęć własności na czołach dzieci Bożych. Kolejne wiersze to opis porządku, jaki panuje w niebie oraz chwały, jaka czeka męczenników. Jesteśmy świadkami chwały, jaka jest oddawana Bogu zarówno przez męczenników, jak i przez istoty otaczające tron Boży. I rozpoczyna się rozdział ósmy, a wraz z nim siódma pieczęć zostaje zerwana przez baranka. Po czasie uwielbienia Boga pojawia się siedmiu aniołów, a w niebie nastaje cisza, która zapowiada niezwykłe wydarzenie. Oto modlitwy świętych są przyniesione i ofiarowane Bogu wraz z kadzidłem jako ofiara. Potem zatrąbił pierwszy anioł i rozpoczął się sąd. Pierwszy sąd to sąd nad ziemią. W tym przerażającym wyrazie Jana, Jan widzi Boga, który przy pomocy żywiołów przyrody ostrzega człowieka i nakłania do pokuty i opamiętania, zanim nadejdzie ostateczna zagłada. Po tych dramatycznych opisach znów następuje pauza, chwila na refleksję. Cztery sądy już minęły, teraz czas na podsumowanie i ostrzeżenie, że to jeszcze nie koniec. I czytamy słowa, spojrzałem i zauważyłem orła, leciał środkiem nieba. Usłyszałem, jak woła biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, bo jeszcze mają zatrąbić trzej pozostali aniołowie. I ten obraz jest symbolicznym wyrazem tego, że Bóg przez siły przyrody pokazuje ludziom swoje poselstwo, przekazuje ludziom swoje poselstwo. Krzyk budzi trwogę i ludzie mają się bać, nawet jeśli nie wiedzą czego, mają być w trwodze. I tak oto wchodzimy w dziewiąty rozdział, a wraz z nim przychodzi sąd piąty. Następuje otwarcie otchłani. Z otchłani wychodzi niszczycielska szarańcza, jego władcą Apolion, władca otchłani. Po drugim biada wkraczają cztery aniołowie śmierci ze swoimi wojskami. W wyniku ich działań ginie 1/3 populacji ziemi. Niestety ludzie nie opamiętali się i nadal trwali w swoich grzechach. Jak czytamy w 9 rozdziale, 21 wierszu, nie opamiętali się też w swoich morderstwach, czarach, w nierządzie i w złodziejstwie. I tak oto wkraczamy w rozdział 10, którym zajmiemy się dzisiaj. Objawienie świętego Jana, 10 rozdział, wiersze od 1 do 4 na początek. Potem zobaczyłem innego, potężniejszego anioła, zstępował on z nieba. Spowity był w obłok, nad głową miał tęczę. Jego twarz przypominała słońce, nogi słupy ognia. W ręce trzymał rozwinięty mały zwój. Prawą nogę postawił na morzu, a lewą na lądzie. I zawołał głosem donośnym, jak ryk lwa. W odpowiedzi przemówiło 7 gromów. Po ich przemowie zamierzałem zabrać się do pisania. Usłyszałem jednak głos, który powiedział do mnie z nieba, zapieczętuj to, co powiedziało 7 gromów. Nie spisuj tego. Ten fragment jest swego rodzaju łącznikiem pomiędzy szóstą trąbą, która już wybrzmiała, a siódmą, która zabrzmi dopiero w 11 rozdziale i w 15 wierszu. Pomiędzy nimi dzieją się rzeczy straszne. I oto pojawia się potężny anioł. Jego wygląd nie pozostawia wątpliwości, że przybywa z przedoblicza Bożego, że przybywał w obecności zmartwychwstałego Chrystusa. Anioł jest odziany w obłok. Obłoki zawsze były kojarzone z obecnością Bożą. Już w psalmie 104, w 3 wierszu czytamy, Twoim rydwanem są obłoki, a porusza się na skrzydłach wiatru silnego. Tak długo jak żyjemy w tak zwanej teraźniejszości, Bóg i Jego słudzy osłonięci są jakby przez obłok. Ale przyjdzie czas, kiedy i Kościół tego doświadczy i o tym czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale 17 wierszu. Potem my, pozostający jeszcze wtedy przy życiu, wraz z nimi będziemy uniesieni w powietrze, w obłoki, na spotkanie z Panem, z którym tak już na zawsze pozostaniemy. A wtedy ujrzymy Pana, który nie będzie już zasłonięty. Łukasza w 21 rozdziale 27 wierszu czytamy: wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką potęgą i chwale. Wtedy, kiedy będziemy już przemienieni do Niego podobni, zobaczymy Go takim, jakim jest, bez zasłony z obłoku. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 2 wiersz mówi: najmilsi, już jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze nie ujawniło się w pełni, kim będziemy. Wiemy jednak, że kiedy on się ukaże, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go wtedy takim, jakim jest. Czytamy dalej w tym opisie tego męża, który tam się pojawia w objawieniu, że wokół jego głowy tęcza. Tęcza jest symbolem przymierza i pokoju. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 9 rozdziale, w 13 wierszu czytamy: kładę łuk barwny na obłokach i on będzie świadczył o przymierzu, jakie zostało zawarte między mną a całą ziemią. Jego oblicze, jak czytamy, lśni jak słońce. Mówiąc krótko, anioł bardzo przypomina uwielbionego Chrystusa. Jego głos podobny jest do ryku lwa. Przypomina to tekst z Księgi Ozeasza z 11 rozdziału 10 wiersza: a wy będziecie ciągnęli za Bogiem, który jak lew będzie ryczał. Naprawdę będzie ryczał, a synowie jego wszyscy nadciągną z zachodu. Tych wiele podobieństw do tego, jak objawia się Bóg, powoduje, że niektórzy uważają, że to sam uwielbiony Chrystus ukazuje się w postaci tego potężnego anioła. Czytamy, że jego nogi jak słupy ognia. Bóg prowadził Izrael w postaci słupa ognia, prowadził przez pustynię, rozjaśniając mroki nocy i wskazując kierunek. W ręce trzymał rozwinięty mały zwój. Jak czytamy, mały zwój, albo w innych tłumaczeniach mała książeczka. O czym to mówi? To informacja, że jest to zapis ostatnich wydarzeń. Te grube księgi już się wypełniły. Teraz już tylko ostatni akcent, kalendarz ostatnich zdarzeń. Jan otrzymuje objawienie dotyczącego krótkiego, ostatniego czasu. Opisywana istota stawia jedną nogę na lądzie, drugą na morzu. To wskazuje na jego wielkość i moc i władzę, ponieważ ziemię, morze w zasadzie to cały ówczesny wszechświat, który był znany. Kiedy anioł zaczyna mówić, odzywa się 7 grzmotów i kiedy Bóg przemawia, często słychać grzmoty. W Psalmie 29, w 3 wierszu czytamy: głos Pana unosi się nad wodami, to zagrzmiał Pan chwały. Pan grzmi ponad wielkimi wodami. Jan rozumie mowę grzmotów, ale kiedy przygotowuje się do zapisania tego, co usłyszał i zrozumiał, jest mu to zabronione. Bóg ma poselstwo do ludzi, które może być objawione za naszych dni, a także takie, które nie może być objawione za naszych dni. To drugie dopełnia się w swoim czasie. Podobnie było z Pawłem. W 2 liście do Koryntian, w 12 rozdziale, w 3 wierszu jest zapisane: i wiem, że ten człowiek, który to, czy to w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został porwany do raju i słyszał nieopisane rzeczy, o których nie wolno człowiekowi mówić. Bóg trwa przy swoich obietnicach, zarówno tych, które zostały objawione, jak i tych, które pozostają do czasu ukryte. Dalszy tekst z objawienia, 10 rozdział, 5 i 6 wiersz, czytamy: a anioł, który jak widziałem stał jedną nogą na morzu, a drugą na lądzie, podniósł prawą rękę ku niebu i złożył przysięgę. Przysiągł on na tego, który żyje na wieki, który stworzył niebo, ziemię i morze oraz na to, co w nich jest, że już więcej nie będzie zwlekania. Przeciwnie, w dniach trąbienia 7 anioła dopełni się Boża tajemnica, tak jak ogłosił on to swoim sługom, prorokom. Więc w obliczu wielkiego ucisku nawet Kościół może być pełen obaw, czy Bóg wypełni swoje obietnice? Czy nadal je realizuje? Czy nie za długo zwleka z ich wypełnieniem? Aby rozwiać te wątpliwości, Bóg potwierdza swoją obietnicę przysięgą na swoją osobę i na dzieło swoich rąk. Drugie przesłanie, które płynie z tego fragmentu, to to, że to już długo nie potrwa. Nie będzie już odraczania, ani zwlekania, ani żadnej zwłoki. Tak jak prorokował Ezechiel w 12 rozdziale, w 28 wierszu tej księgi: otóż powiedz im tak, Pan Bóg zapewnia was, że wszystko, o czym mówi, nie jest zbyt odległe. Stanie się to wszystko, co przepowiadam. Taki jest wyrok Pana i Boga. Cała historia człowieka od upadku w grzech jest jednym wielkim odraczaniem sądu Bożego. To odlekanie wylania słusznego gniewu Bożego ma swój cel. I o nim czytamy w liście do Rzymian, w 2 rozdziale, 4 wierszu. A może lekceważysz ogrom Bożej dobroci, powściągliwości i cierpliwości? Uświadom, że Jego dobroć zachęca cię do opamiętania. Nieświadom, że Jego dobroć zachęca cię do opamiętania. Jak wiele możliwości dla nas daje ta zwłoka, to odroczenie, ten przedłużony czas łaski, dowiadujemy się z 2 listu Piotra, 3 rozdziale, 15 wierszu, czytamy: cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. Nadal Jezus stoi u drzwi ludzkich serc i puka, mając nadzieję na odpowiedź. Ale to odraczanie nie będzie trwało wiecznie. Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Przyjdzie czas, że już nie będzie żadnego zwlekania. Wydarzenia potoczą się bardzo szybko. Wtedy nie będzie już może szansy na to, by się nawrócić. W Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale, 22 wierszu czytamy: gdyby ten czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Zostanie jednak skrócony ze względu na wybranych. I dalej tekst z Objawienia, 10 rozdział, 7 wiersz. Przeciwnie, w dniach trąbienia siódmego anioła dopełni się Boża tajemnica, tak jak ogłosił on to swoim sługom, prorokom. Słyszymy zapowiedź siódmej trąby. Opis tego, co ona przyniesie, znajdujemy w Objawieniu 11:15. A co się wydarzy po wybrzmieniu siódmej trąby? Głos ostatniej trąby przyniesie przejęcie władzy nad światem przez przychodzącego ponownie Pana. Podobnie jak Izrael przejął władzę nad Jerychem, kiedy siódmy raz okrążyli miasto i zadali w trąby, o czasie bezpośrednio poprzedzającym głos siódmej trąby czytamy, że popadły w gniew narody. Skąd ten gniew? To sprzeciw przeciwko objęciu władzy przez naszego Pana. I w tym czasie na ziemi pojawi się pewna postać, pojawi się Antychryst. W 2 liście do Tesaloniczan, w 2 rozdziale, 3 wierszu czytamy: niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie, bo zanim przyjdzie ten dzień, musi najpierw dojść do odstępstwa. Ujawni się wówczas człowiek bezprawia, syn zagłady. Narody nie chcą, by rządził nimi Chrystus. Chcą, by władał nimi Antychryst. Kiedy to nastąpi, rozegra się ostatni akt historii i tak oto zostanie objawiony Boży cel, Boża tajemnica, ostatnia runda tej walki. Bóg i Antychryst, dobro i zło, staną naprzeciwko siebie w ostatecznej rozgrywce. Nastąpi ostateczne i pełne zwycięstwo, tajemnice zostaną odkryte, odpowiedzi zostaną udzielone, krzywdy zostaną wynagrodzone. Ten ostatni bunt narodów doprowadza Boga do gniewu i o tym czytamy w Objawieniu 11:18. Narody wpadły w złość. Wówczas nastał czas Twego gniewu, czas sądzenia umarłych i rozdania zapłaty. Zakryta przed światem tajemnica zbawienia wypełnia się. Kościół w tym czasie się mobilizuje i uświęca dzięki działaniu Bożej miłości. Spełnia się też to, co było ogłoszone sługom Bożym i prorokom. Czytamy w 10 objawieniu, dalej tekst z Objawienia, 10 rozdział, 8 wiersz do 11. Tak więc tajemnica Boża zostanie objawiona. Zostaje objawiona do końca. Nie ma już odkładania, odwlekania. Taka jest treść poselstwa potężnego anioła. A głos, który usłyszał z nieba, znów odezwał się do mnie: podejdź i weź rozwinięty zwój, który trzyma w ręce anioł stojący na morzu i lądzie. Podszedłem więc do anioła i poprosiłem, aby dał mi ten mały zwój. Wtedy on mi powiedział: weź i zjedz go. Napełni goryczą twój żołądek, ale w ustach będzie słodki jak miód. Wziąłem zatem z ręki anioła mały zwój, zjadłem go i rzeczywiście w ustach był słodki jak miód. Natomiast gdy go połknąłem, poczułem gorycz. I powiedziano mi: musisz znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach. Objawienie Boże nikomu nic nie narzuca, nie jest narzucane siłą. Człowiek sam musi je przyjąć. Tak jak Jan zachęcany jest, by podejść i wziąć książeczkę z objawieniem z rąk anioła. Nie została Janowi wręczona. Obraz jest niemal identyczny z tym, co doświadczył Ezechiel i czytamy o tym w Księdze Ezechiela, 3 rozdział, 1 do 3 wiersza. I powiedział do mnie: synu człowiecy, zjedz to, co widzisz przed sobą. Spożyj ten zwój, a potem idź i mów do całego domu Izraela. Otworzyłem więc usta i on dał mi ten zwój do zjedzenia. I powiedział: synu człowieczy, napełnij swój żołądek. Niech całe twoje wnętrze wypełni się tym zwojem, który ci daję. Zjadłem więc ten zwój, a był w moich ustach słodki jak miód. Oba obrazy komunikują tą samą prawdę. Poselstwo musi stać się treścią życia posłańca, posłańca Bożego. Konieczne jest zjadanie Słowa Bożego, przyswajanie go każdego dnia. Duch Boży i Jego myśli muszą się nas przenikać do głębi i wpływać na nasze myślenie, chcenie, działanie, postrzeganie świata. O tym, że Boże poselstwo może być słodkie i formuje nas wiele miejsc, chociażby teksty z psalmów. Psalm 119, wiersz 103. O, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. U Jana pojawia się nowa jakość, smak słodko-gorzki. Dla mieszkańców Azji smak słodko-kwaśny to codzienność, ale smak słodko-gorzki to coś nowego, myślę. Słodkie, bo Boże poselstwo dla Jego ludu słodkie jak miód, jest słodkie jak miód. Gorzki, bo jednak dla milionów ludzi, którzy odrzucają Ewangelię, jest to zapowiedź nieszczęścia, to potępienie. Podobnie dla Jana wielkim słodkim przywilejem było poznanie tajemnic nieba, ale ciężkim, gorzkim było zapowiadanie okresu grozy, zniszczenia dla wielu ludzi, mimo zapowiadanego zwycięstwa dobra na końcu. Nawet głoszenie zbawiennej łaski ma słodki i gorzki smak. Słodki, bo czynimy to z radością. Gorzki, kiedy widzimy, jak ludzie, słysząc poselstwo Ewangelii, odwracają się od Niego, plecami skazując się na potępienie. Wiersz 11 z objawienia. I powiedziano mi, musi znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach. Jan otrzymuje nakaz, by być wyczulonym na głos Ducha Świętego. Ma znów prorokować, czyli mówić o konkretnych sytuacjach, w konkretnych sytuacjach konkretne rzeczy do konkretnych ludzi. Ma dzięki działaniu Ducha Świętego przekazywać słowo Pana, obietnice, nakazy, polecenia, zalecenia, wskazówki. Nadchodzi czas, kiedy musimy powiedzieć więcej o pewnej postaci. W dalszej części poselstwa często będziemy spotykać się z postacią nazywaną Antychryst. Postać od wieku fascynowała ludzi, dlatego mamy wiele spekulacji i teorii na temat, kim będzie, skąd się weźmie, z jakiego narodu będzie się wywodził. Spróbujmy zatem zebrać w całość to, co o nim wiadomo. Idea kogoś, kto stoi w ofensywie do Boga, nie jest obca także innym narodom i wierzeniom. Babilończycy, inne ludy semickie, z którymi mieli kontakt także Żydzi, wierzyli, że stworzyciel Marduk, bo tak go nazywano, tworząc wszechświat, toczył walkę ze smokiem Tiamat, który odpowiadał za chaos. I wszyscy byli przekonani, że walka między stworzycielem a chaosem będzie powtórzona przed końcem świata. To prawdawne wierzenie znajduje swoje odzwierciedlenie w Starym Testamencie i o starodawnym smoku czytamy niejednokrotnie w Starym Testamencie. Chociażby w Księdze Izajasza, 27 rozdział, pierwszy wiersz. Dniowym Pan zacznie karać swoim mieczem twardym i wielkim i mocnym smoka, węża, co pierzcha, smoka, węża chytrego, zabije tego morskiego potwora. Według tradycji żydowskiej ten starodawny smok ma imię Rahab. W Izajasza 51:9 czytamy: podnieś się i przywdziej swoją moc, o prawico Pana. Powstań jak kiedyś za dni minionych pokoleń. Czy to nie Ty rozgromiłeś Rahaba, czy nie Ty przebiłeś smoka? Wyliczając zwycięstwa Boże, psalmista wylicza w psalmie 89, wiersze 10-12. Ty potrafisz zawładnąć zburzonymi morzami i wygładzasz ich fale, kiedy się podnoszą. Na wylot przeszyłeś Rahaba i podeptałeś wszystkich Twoich wrogów, starłeś mocnym ramieniem. Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia. Okrąg ziemi i wszystko, co na nim stworzyłeś. Wszystkie te fragmenty są z czasów, kiedy nie znano Chrystusa. Dlatego poprzedzają pojawienie się pojęcia antychrysta. Kiedy już objawia się Chrystus, pojawia się także antychryst. W objawieniu 12:9 czytamy: w ten sposób wielki smok, znany z dawien dawna wąż, określany jako diabeł i szatan, który zwodził cały zamieszkały świat, został zrzucony na ziemię. I w Starym Testamencie znajdujemy jeszcze pojęcie Beliala lub Beliara. W księgach starotestamentowych jest to synonim zła. Zły człowiek często był nazywany synem lub córką Beliala. W pierwszej księdze Samuelowej 2:12 czytamy: tymczasem synowie Helego, postępując jak synowie Beliala, wcale nie szanowali Jahwe. Kiedy Anna modliła się w świątyni o dziecko, a kapłan Heli myślał, że jest piana, ona odpowiedziała, i to czytamy w pierwszej księdze Samuelowej 1:16: nie bierz swojej służebnicy za córkę Beliala. To nadmiar cierpienia i bólu sprawił, że modliłam się tak długo. Druga księga Samuelowa 23:6. A potomkowie Beliala są wszyscy jak wzgardzone ciernie, których nikt nie odważy się nawet wziąć do ręki. Dokładne znaczenie tego imienia nie jest znane, nie jest ustalone. Przypuszcza się, że oznacza księcia powietrza, beznadziejne zniszczenie, bezwartościowość, nikczemność. W okresie pomiędzy Starym a Nowym Testamentem uważano go za księcia demonów. W Nowym Testamencie pojawia się tylko raz, w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, 14 i 15 wiersz czytamy. Przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż to za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co za wspólnota świata i ciemności? Co za harmonia między Chrystusem a Beliarem? Z tekstu jasno wynika, że jest on przeciwieństwem Chrystusa, czyli mówiąc krótko, antychrystem. Antychryst to w jakimś sensie wcielenie szatana. Szatan zazwyczaj jest identyfikowany z Lucyferem, czyli synem jutrzenki, aniołem, który doprowadził do buntu przeciwko Bogu i został przez niego strącony do piekła. Izajasz w 14 rozdziale, w 12 wierszu mówi: jakże ty spadłeś aż z niebios, ty gwiazdo poranna i synu jutrzenki. Jak to się stało, że leżysz na ziemi, ty, któremu służyły wszystkie narody? Szatan, czyli przeciwnik, wszelkie swoje wysiłki i siły koncentruje, aby uniemożliwić Bogu realizację jego celów. Oto jeden z przykładów schematu działania szatana. Myślę, że na tym przykładzie możemy zobaczyć, jak to działa od czasów Adama i Ewy i owocu z drzewa, którego nie wolno było zerwać. Zobaczcie, że to jest bardzo podobne. Pierwsza księga Kronik 21, od pierwszego wiersza. Lecz oto szatan zaczął nastawać na Izrael i podsunął Dawidowym myśl, żeby przeprowadził spis całej ludności. Jak założymy później, gdybyśmy przeczytali ten tekst, ta presja była tak silna na Dawida, że Dawid uczynił to wbrew woli Bożej, mimo tego, że jego doradcy, tacy jak Joab i przywódcy ludu, byli tym przeciwni. Słowa Joaba: dlaczego mój Pan domaga się spisu? Po co obciążać tym wykroczeniem całego Izraela? I 21:6 czytamy: nie objął Joab spisem pokoleń Lewiego i Beniamina, gdyż rozkaz króla i tak budził już w nim odrazę. Kiedy Dawid się opamiętał, o tym czytamy w 8 wierszu, powiedział więc Dawid do Boga: czyniąc to, dopuściłem się wielkiej zbrodni, uwolnij mnie teraz proszę od wszelkiej winy, bo nie wiedziałem, co czynię. Niestety Izrael musiał ponieść konsekwencje tego czynu, kara była nieunikniona. W wyniku tego podszeptu diabła zginęło 70 tysięcy ludzi z narodu izraelskiego. Więc widzimy tu schemat jego działania, jak to działa. Jak potrafi człowieka zwieść, omamić i dokonać straszliwego dzieła. Przeciwstawiając się Bogu, szatan pozostaje jednak nadal aniołem, chociaż upadłym. Natomiast antychryst jest fizyczną postacią na ziemi, jest wcieleniem wszelkich sił zła. Pojawienie się pojęcia antychrysta jest oczywiście konsekwencją pojawienia się Chrystusa. Jak było zapowiadane przez proroków, przez samego Jezusa, pojawienie się Mesjasza, czyli Pomazańca Bożego, spowoduje mobilizację sił zła. Nadejdzie dzień, kiedy te wrogie moce skrystalizują się w postaci przeciwieństwa Chrystusa, czyli właśnie antychrysta. Historia lubi się powtarzać i mieliśmy już w historii próbki tego, co może się wydarzyć po raz kolejny. Mam na myśli próby obalenia Bożego porządku, próby wykrzywienia wszelkich przejawów wiary w żywego Boga, oddawania mu czci i wszelkich przejawów religijności. W księdze Daniela w 8 rozdziale od 9 do 12 wiersza czytamy: z jednego z nich, najmniejszego, wyrósł z czasem róg, który wzrastał bardzo w kierunku południowym, wschodnim oraz w stronę wspaniałego kraju Palestyny. I urósł aż do wojska niebieskiego, strącił na ziemię całe legiony oraz gwiazdy i podeptał je. Wystąpił nawet przeciwko przywódcy legionów, zniósł składanie wiecznotrwałej ofiary i zburzył aż do fundamentów jego przybytek. Wytracił jego wojsko, na miejsce ofiar wprowadził swoje niegodziwości, a prawdę zmieszał z ziemią i co tylko zamierzył, zawsze doprowadzał do końca. Ten opis to zapowiedź działań Antiocha Epifanesa, władcy Syrii, panujący w Judei w latach 175 do 163 przed naszą erą. Zmierzał on do pełnej asymilacji Żydów poprzez ich helenizację, czyli narzucanie im kultury greckiej. Zbezcześcił najświętszy przybytek w świątyni, wstępując do niego, rabując skarby. Proces helenizacji realizowany był przy użyciu siły. I w końcu w 167 roku w świątyni rozlimskiej ustawiono posąg Zeusa olimpijskiego. Na miejscu ołtarza całopalenia stanął ołtarz grecki, na którym zaczęto składać ofiary. Świątynię Samarytan na górze Gerazim poświęcono Zeusowi Ksenios. Na ulicach i placach żydowskich miast wznoszono posągi bóstw greckich, stawiano ołtarze. Ludowi nakazano przyjąć nowe wierzenia, nałożono na nie obowiązek uczestniczenia w składaniu ofiar. Zakazano wyznawania religii mojżeszowej. Zabroniono dokonywać obrzezania, przestrzegać szabatu i świąt oraz posiadać księgi Tory. Załamanie tych przepisów groziła kara śmierci. Wysłanie przez Antiocha wojska wtargnęły do Jerozolimy w 169 roku przed naszą erą i dokonały kolejnej rzezi mieszkańców, zburzono mury miasta. Wielu ludzi opuszczało swoje siedziby, kryjąc się na pustkowiach, dokąd nie docierali urzędnicy i wojska asyryjskie, gdzie można było pozostać wiernym religii przodków. Pobożnych tych nazywano Hasidim. I skupiali się oni wokół kapłana Matatiasza z Modlin, którego synowie Machabeusze i Hasmoneusze wypowiedzieli Tyranowi i jego urzędnikom wojnę. I podczas powstania Machabeusza Antioch zmarł. Widzimy tutaj schemat, który może się powtórzyć. Możemy być świadkami podobnych wydarzeń. Jak się dobrze przyjrzymy, to już możemy dostrzec pewnych decyzjach, zmianach chociażby wprowadzanych przez Unię Europejską, które padają na podatny grunt, zwłaszcza w zeświadczałym społeczeństwie krajów zachodniej Europy. Niewątpliwie chrześcijaństwo jest przeszkodą i są wokół dla wielu osób promujące pogański styl życia i świeckie zasady. Celem jest wyeliminowanie wszelkich przejawów chrześcijaństwa z życia publicznego. Dlatego mamy próby przemianowania, na przykład Świąt Bożego Narodzenia, Święto Zimy albo w Gwiazdkę, skomercjalizowanie tego święta. Teraz już zamiast Christmas może być Xmas na przykład. Chociaż oczywiście tłumaczy się, że X to greckie H i do tego jeszcze symbol krzyża. Jednak powiedzmy sobie szczerze, dla przeciętnego obywatela nieznającego greki, Christmas to jeszcze może się kojarzyć z Chrystusem, ale Xmas myślę, że już nie. Ten taki mały symboliczny róg rośnie w siłę. Tak więc duch Antychrysta był wyczuwalny w Starym Testamencie, był także w Nowym Testamencie. Niestety jest do zauważenia także i dzisiaj. W drugim liście do Tesaloniczan czytamy o tym, że pojawi się człowiek grzechu. Najpierw będzie powszechne odwrócenie się od wiary, a następnie pojawi się człowiek grzechu, który będzie sobie siebie wywyższał ponad Boga. Zacznie domagać się oddawania mu boskiej czci. Nadal te zapędy są powstrzymywane. Kościół powszechny nadal jest zbyt silny i wpływowy, co nieco spowalnia ten proces. Niestety afery i skandale w łonie Kościoła nie pomagają w utrzymaniu tego statusu. Co więcej, coraz więcej ludzi odwraca się od Kościoła, a co za tym idzie często i także od wiary. Jedną z głównych cech Antychrysta będzie zaprzeczanie realności wcielenia Chrystusa. Tak więc herezja i fałszywa nauka będzie często stosowaną pułapką człowieka grzechu, ponieważ jego ojcem jest duch fałszerstwa i kłamstwa i wielu da się w nią złapać. Dopiero w objawieniu widzimy pełny obraz siły zła. Widzimy Antychrysta w postaci zwierzęcia wychodzącego z otchłani. Pojawia się jako rudy smok prześladujący niewiastę. W 13 rozdziale zobaczymy zwierzę z 7 głowami i 10 rogami, które wychodzi z morza. Chrześcijanie uważali cesarza Nerona za wcielenie zła, kiedy odebrał sobie życie, odetchnięto z ulgą, ale jednocześnie utarło się przekonanie, które dość długo trwało wśród chrześcijan, że Neron pewnego dnia powróci jako Antychryst. Fragmenty z objawienia omówimy sobie szerzej innym razem, jak Bóg pozwoli. A dzisiaj chciałbym podsumować to, o czym dzisiaj słyszeliśmy. Widzimy jasno, że czas odraczania się kończy. Widzimy, jak świat przyspieszył. To, co wczoraj było fikcją, dzisiaj staje się codziennością. Wiecie, że w 1992 roku w Wielkiej Brytanii wysłany został pierwszy SMS. Jego treść brzmiała: Wesołych Świąt. Było to tylko 41 lat temu. 45 lat ma telefon komórkowy, wtedy miał wagę cegły i wielkość cegły mniej więcej. Można było rozmawiać przez pół godziny, ładowało się go 10 godzin. Ericsson firma wymyśliła to po raz pierwszy. Tylko 45 lat temu, a co teraz nasze telefony potrafią? Prawie wszystko. Dzisiaj mówi się coraz więcej o zagrożeniach ze strony sztucznej inteligencji. Wojny to już nie tylko Ukraina i Rosja, ale także Izrael, Hamas, pokój między Chinami a Tajwanem, Koreą Południową i Północną wisi na włosku. Takich punktów zapalnych jest znacznie więcej. Dlatego widzimy wyraźnie, że przekazywanie dobrej nowiny jest dzisiaj koniecznością. Wszyscy musimy stale zadawać sobie pytanie, jakie warunki muszą być spełnione, by nasza służba mogła być sprawowana prawdziwie, abyśmy byli w niej wiarygodni. Tym, co czyni przekazywanie Bożego poselstwa tak naglącym, jest bliskość tej godziny, w której usłyszymy, że to już długo nie potrwa. Czas odkładania, odraczania ostatnich akcentów Bożego planu kończy się. Nastająca wrogość przeciwko Izraelowi, a także przeciw chrześcijanom, to, co widzimy dzisiaj. Szybko rozwijające się antychrześcijańskie i przeciwne Bogu trendy na świecie. To wszystko powinno uzmysławiać nam, że zbliża się koniec i powinno mobilizować Kościół do większych wysiłków ewangelizacyjnych, ale także uświęceniowych. Johann Christoph Laumbart, niemiecki teolog, powiedział takie słowa. Nawoływać do pokuty może tylko ten, kto sam pokutuje. I z tymi słowami chciałbym was dzisiaj zostawić. Amen.